Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni, a było to około 6 godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanem. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego i prosili Go, aby u nich pozostał, pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.
Nawet przy dość pobieżnej lekturze dzisiejszych czytań zauważamy, że elementem przewijającym się przez nie wszystkie jest woda. Jeden z najważniejszych, najgłębszych symboli Biblii. Nieprzypadkowo rozważamy te teksty w czasie Wielkiego Postu, ponieważ w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był to czas, kiedy to dorośli kandydaci do chrztu po 3-letnim okresie przygotowania w sposób bezpośredni przygotowywali się do tego wydarzenia. A liturgia słowa w sposób jasny wskazywała na ten sakrament i jego skutki w życiu wierzącego. Woda to rzeczywistość, która daje życie, podtrzymuje je, rozwija, bez którego życie nie może się ostać. Woda również obmywa, usuwa wszelką nieczystość, brud. I taką moc ma sakrament chrztu. Zapoczątkowuje w nas Boże życie, wiarę, otwiera nas na nieśmiertelność, ale również usuwa ponure piętno pierworodnego grzechu. I te zbawienne skutki sakramentu są zapowiedziane w Starym Testamencie przez szereg biblijnych obrazów. Wystarczy tu wymienić chociażby potop, który miał usunąć z ziemi zło, czy też wody Morza Czerwonego, które uratowały Izraelitów przed armią Faraona. Woda to również symbol Ducha Świętego. W Ewangelii według świętego Jana czytamy: Jezus zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Święty Paweł dodaje dziś, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. A więc tak jak woda podtrzymuje nasze życie biologiczne, tak też Boży Duch podtrzymuje i rozwija nasze życie duchowe. Życie, które przekracza naszą ziemską egzystencję, otwiera nas na wieczność. I zobaczmy, w jaki sposób Jezus doprowadza dziś do tej prawdy Samarytankę. W scenie dzisiejszej Ewangelii właściwie wszystko jest symboliczne. Czytamy, że Jezus przyszedł w okolice miasteczka Sychar, zmęczony usiadł przy studni, a było to około godziny 6. Sychar po hebrajsku znaczy zatkany, a więc odcięty od źródła. W duszy nic nie płynie. Studnia to symbol codzienności, zwykłe obowiązki, powtarzalne czynności, bo przecież po wodę trzeba przyjść codziennie. Powiemy, szara rzeczywistość. Z kolei godzina 6 to w bliskowschodnim sposobie liczenia czasu samo południe, a więc godzina największego skwaru, udręki. To także godzina, w której Piłat skaże Jezusa na śmierć. Jest to więc nawiązanie do Jego męki, ale o tym za chwilę. Jezus, podejmując rozmowę, łamie wszelkie uprzedzenia, wszelkie stereotypy, bo nie dość, że rozmawia z kimś z Samarii, z krainy, z mieszkańcami której Żydzi nie utrzymywali przyjaznych stosunków, to jeszcze z kobietą. W czasach Jezusa żaden mężczyzna publicznie z kobietą nie rozmawiał. Od zwykłej prośby o wodę Jezus stopniowo podprowadza ją do coraz głębszego pragnienia, do pragnienia wody żywej, dającej życie wieczne, którą On posiada. Daj mi tej wody, bym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Następnie Jezus nagle zmienia temat. Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Kobieta odrzekła mu: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Po pragnieniu życia przychodzi tęsknota za miłością. 6 mężczyzn tej tęsknoty zaspokoić nie potrafiło. 6 to w Biblii symbol niedoskonałości, niepełności. Liczba ta ma naturalne ciążenie ku 7, a 7 w Biblii to liczba doskonała. 7 mężem jest Jezus. Jego serce otwarte na krzyżu, dające siebie bez reszty, bez jakichkolwiek egoistycznych motywów. Wracamy tu do zbieżności godziny spotkania i jego śmierci. I znów odwołajmy się do świętego Pawła. Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. A więc w sposób zupełnie bezinteresowy. W pierwszym czytaniu Mojżesz uderza laską w skałę i wyprowadza z niej wodę, która ratuje Izraelitów od śmierci z pragnienia. To symboliczna zapowiedź innego uderzenia, ciosu włócznią żołnierza w serce Jezusa, w serce, z którego wypływa krew i woda. Krew i woda wybawiające nas od grzechów, ratujące nas od wiecznego potępienia. Tak więc z jednej strony tęsknota za życiem i tęsknota za miłością. Dwie największe siły działające w człowieku. A z drugiej życie wieczne i Boża miłość podarowane nam na chrzcie. Ale dar trzeba przyjąć w sposób świadomy, otwartym sercem. Odkryć Boga jako dar. To zadanie na Wielki Post i na całe życie. Pragnąć Boga dla Niego samego. Nasze oczekiwania względem Niego najlepiej pokazują treści naszych modlitw. Czy proszę Go przede wszystkim o doświadczenie Jego obecności, miłości, bliskości? Czy raczej zadręczam Go najróżniejszymi prośbami i wyrzutami? Albo traktuję modlitwę jako obowiązek, albo nieraz nie modlę się wcale, mówiąc Mu przez to: nic od Ciebie nie chcę. I usycham. Jeśli chrześcijaństwo Cię nie cieszy, jeśli chrześcijaństwo nie dynamizuje Twojego życia, to najprawdopodobniej wyschłeś. Wielki Post jest Ci więc dany po to, abyś to zobaczył, abyś za Jezusem na nowo zatęsknił. A jeśli doświadczyłeś już więzi z Bogiem jako największej radości Twojego życia, to nie zostawiaj tego doświadczenia tylko dla siebie. Dziel się nim z innymi, tak jak ta dzisiejsza kobieta, przez którą uwierzyli inni. Panie, daj nam tej wody, abyśmy już nie pragnęli. Amen.